Trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Pierwsza niedziela Wielkiego Postu, rok B. Z Księgi Rodzaju. Zawieram z wami przymierze, tak iż nigdy już nie zostanie zgładzona wodami potopu żadna istota żywa i już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię. Z psalmu 25. Dobry jest Pan i łaskawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Z pierwszego listu świętego Piotra. Teraz również, zgodnie z tym wzorem, ratuje was ona we chrzcie, przez zobowiązanie dobrego sumienia wobec Boga, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Z Ewangelii według świętego Marka. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Siostry i bracia, rozpoczęliśmy przepiękny czas Wielkiego Postu. Papież Franciszek w orędziu na tegoroczny Wielki Post napisał, że przez to przesłanie chce pomóc całemu Kościołowi w przeżywaniu z radością i w prawdzie tego czasu łaski. Trudno nam może odczytywać Wielki Post jako czas, który można przeżywać z radością. Jeśli chodzi o prawdę, to już jest nam bliższe i jakoś się to mieści w głowie. Ale Wielki Post i radość trochę się pozornie kłócą. Ale wiemy, że te pozory w liturgii, pozory w Biblii często są jedynie świadectwem naszego myślenia, naszych schematów, które próbujemy przenieść na myślenie Boga. Tak jakbyśmy dzięki temu, co się pojawia w naszej głowie, odkrywali prawdę o tym, jak Bóg patrzy na nas, jak Bóg patrzy na nasz Wielki Post, na to, co się dzieje w liturgii i w Kościele. Myślę, że z pomocą przyjdzie nam też ta dzisiejsza liturgia słowa. Te cztery teksty, które daje nam Kościół w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Zacznijmy od Księgi Rodzaju. To jest 9 rozdział, wersety od 8 do 15, kiedy Noe po doświadczeniu potopu, po przerażeniu, jakie towarzyszyło mu podczas przebywania w arce i świadomości tego, co się dzieje na zewnątrz, z jednej strony ogromna radość, że został ocalony, z drugiej strony na pewno w nim i w jego bliskich pojawiały się słowa, pojawiały się myśli o tym, co dzieje się na zewnątrz, o tych wszystkich ludziach, którzy giną. Ktoś może sobie powiedzieć, no zasłużyli sobie na to. Nie posłuchali, nie zapytali Noego, co się dzieje, nie chcieli wejść do arki, być może byli zapraszani, nie przeżyli tego potopu grzechu. Ale z drugiej strony zawsze śmierć wielu ludzi w tych, którzy ocaleli, w tych, którzy przeżyli, wywołuje rozmaite uczucia, łącznie z pytaniem o to, dlaczego ja przeżyłem, a oni zginęli. Tym niemniej te rozważania mamy już za sobą. Noe jest w zupełnie nowej sytuacji. Jego arka osiadła już na górze Ararat, wypuścił już gołębicę, która przyniosła zieloną gałązkę oliwną. Po tygodniu znów posłał gołębicę, która już do niego nie wróciła. Zwracam uwagę na ten symbol gołębicy, który kojarzymy dość konkretnie z momentu chrztu Jezusa Chrystusa jako Ducha Świętego, który uzdalnia Jezusa do oddania życia. O tym jeszcze za chwilę. Ta gołębica już nie wróciła. W związku z tym Noe wychodzi z arki ze swoimi synami, z żoną, ze swoimi synowymi. Wypuszcza z arki wszystkie zwierzęta. Tak przeczytamy w 18 i 19 wersecie 8 rozdziału Księgi Rodzaju. Następuje ofiara całopalna dla Pana i błogosławieństwo. Błogosławieństwo, które wypowiada Bóg nad Noem i jego synami. I w tym błogosławieństwie Bóg dwa razy wypowiada obietnicę, nie będzie potopu, który miałby spustoszyć ziemię. Nie będzie więcej wód potopu niszczących wszelką istotę cielesną. Bóg obiecuje, że odtąd woda nie będzie już znakiem zniszczenia. Choć wiemy doskonale, co dzieje się na morzach wiemy, jakie tragedie są powodowane przez wodę. A jednak Bóg w Biblii mówi, że trzeba będzie spojrzeć na wodę już w inny sposób. Będzie jeszcze wiele obietnic. Wody, która daje życie. Wody, która niesie ze sobą życie. Choćby proroctwo Ezechiela, 47 rozdział, czy zapowiedzi u Zachariasza, Joela. Wreszcie to doświadczenie z Ewangelii w redakcji świętego Jana. Woda i krew, które wypływają z przebitego boku Jezusa. Jako zdrój życia, jako źródło życia. I o tej wodzie będzie nam pisał też dzisiaj apostoł Piotr. Od razu, kiedy przeczytałem te wszystkie czytania, momentalnie pojawiło mi się kilka haseł, których nie chciałem używać na początku naszego rozważania, ale jednym z tych haseł była właśnie woda chrzcielna. W pewien sposób świat w tej prehistorii biblijnej, w 7 rozdziale Księgi Rodzaju, doświadcza swoistego chrztu. Woda topi w nim grzech, topi jego grzech, grzech świata. Jest nowe życie, jest nowa rzeczywistość. I do tego jeszcze obietnica. Odtąd nie będzie wody, która niszczy ziemię. Nie będzie potopu, który zniszczy stworzenie. Dobrze jest wiedzieć o takich obietnicach. Dobrze jest mieć świadomość, że nawet jeśli mamy takie doświadczenie rozmaitych potopów, rozmaitych burz w naszym życiu, to jednak ta obietnica daje nadzieję, że nie będzie takiej burzy, nie będzie takiego potopu, nie będzie takiego trzęsienia ziemi w naszej egzystencji, które by nas całkowicie zniszczyło. Bóg nie chce śmierci. Bóg nie chce śmierci. On jedynie uwalnia nas od grzechu. Ta woda, ten potop jest symbolem, jest znakiem, że Bóg chce życia. Bóg nie chce, abyśmy trwali w śmierci. Dlatego chwilę później będzie przejście przez wodę, które da nową nadzieję, da nowe życie Izraelowi uciekającemu z Egiptu. Dla tych, którzy są symbolem demonów, dla Egipcjan ta woda przyniesie śmierć. Dla Izraela ta woda będzie granicą ich wolności. Ona za nimi ustanowi granicę wolności od grzechu, od śmierci, od szatana. I przecież wiemy doskonale, o czym nam papież Franciszek przypomina w tegorocznym wielkopostnym orędziu, że cały ten czas, cały Wielki Post, od chwili Środy Popielcowej, od chwili posypania głowy popiołem, jest sensowny o tyle, o ile nas prowadzi do zmartwychwstania, że celem Wielkiego Postu jest zmartwychwstanie. Może stąd też ta radość. Na pewno stąd też to doświadczenie radości w Wielkim Poście, bo chodzi o zmartwychwstanie. Chodzi o ten pusty grób. Chodzi o to, że grób Jezusa pozostaje pusty. Że grób Jezusa jest miejscem powstania z martwych. Dotykając tej śmierci, dotykając tego grobu, my dotykamy jednocześnie zmartwychwstania, dotykamy nowego życia. Więc może warto już teraz, na początku tego Wielkiego Postu, zobaczyć, przypomnieć sobie, przejrzeć panoramę naszej historii, uświadomić sobie te wszystkie chwile, te momenty, w których doświadczaliśmy śmierci, w których czuliśmy się opuszczeni, w których mieliśmy poczucie, jakbyśmy przebywali w grobowcu. Może to jest doświadczenie tygodni, może miesięcy, może nawet całych lat. I skonfrontować to doświadczenie z obietnicą, z zapowiedzią, z tą pewnością zmartwychwstania. Bo my się nie musimy zastanawiać, co się wydarzy. Zmartwychwstanie będzie. Ono już się dokonało. My sobie tylko przypominamy, my tylko przechodzimy przez ten Wielki Post, aby nie zapomnieć o tym, co jest celem, co jest tym zwrotnym punktem naszego życia, naszego istnienia. Że my naprawdę ominiemy śmierć, że przejdziemy przez otwarte morze, że my też przeżyjemy Paschę, czyli przeskoczymy przez śmierć i będziemy żyć na wieczność. Trochę mi się temat otworzył, niekoniecznie w doświadczeniu praojca Noego, ale pomimo tego, że on nie wiedział jeszcze nic o zmartwychwstaniu, doświadczył na własnej skórze tego, co to znaczy być uratowanym przez wodę, kiedy wybudował arkę. To kolejny symbol. Ta arka z drzewa. Drzewo ochroniło Noego. Przecież mamy nie tylko przekonanie, nie tylko wiarę. My wiemy o tym, że drzewo krzyża nas uratowało od śmierci. Ratuje nas od śmierci, od każdej śmierci. Zatem pójdźmy dalej. Psalm 25. W przekładzie edycji świętego Pawła ten psalm nosi tytuł Modlitwa o odpuszczenie grzechów i ocalenie. I rozpoczyna się pięknym wezwaniem: ku Tobie, Panie, kieruję moje pragnienia. Boże mój, Tobie ufam, niech się nie zawiodę. I zaraz potem te prośby: daj mi poznać Twoje drogi, naucz mnie chodzić Twoją ścieżką, prowadź mnie w prawdzie, wspomnij na swoje miłosierdzie, pamiętaj o mnie, bo jesteś dobry. I wreszcie 8 wers, który pojawił się na początku we wprowadzeniu do dzisiejszego komentarza. Dobry jest Pan i łaskawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Tak, Pan jest dobry, Pan jest prawy, wskazuje drogę błądzącym. Przecież to jest kontynuacja myśli przymierza z pierwszego czytania. Bóg ze względu na przymierze z człowiekiem, ze względu na miłość, On nam daje swoją łaskę, On nam daje siebie samego. On objawia i okazuje dobroć, łaskawość, pokazuje drogę. On tobie też pokaże tę drogę Wielkiego Postu. On cię przeprowadzi. W modlitwach, które pojawiają się w tym czasie, szczególnie w tych dniach, od środy popielcowej, w tym przedbiegu jakby do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu, ciągle było słychać, że owszem, nasze wyrzeczenia, tak, to prawda, ale przede wszystkim Twoja łaska, to Ty nas uzdalniasz, to Ty nadajesz sens naszym wyrzeczeniom, to Ty sprawiasz, że one mają sens, że one będą owocne. To nie moja inicjatywa, to pragnienie Boga. Twój, siostro i bracie, Wielki Post jest Bożym pragnieniem, jest Bożym pomysłem. Tak, to co się będzie działo, Twoje rekolekcje, słuchanie słowa, post, jałmużna, może też zwiększona modlitwa, zwiększona jej częstotliwość, czy nowe formy modlitwy, odkrywanie miłości Pana Boga w rozmaity sposób, przez propozycje, których jest bardzo dużo w Kościele i w świecie, jak dobrze przeżyć Wielki Post. To wszystko jest pomysłem Bożym. To Ojciec Niebieski wychodzi naprzeciw Ciebie i daje Ci wiele propozycji, dzięki którym Go poznasz, dzięki którym zobaczysz to Jego pragnienie. Zobaczysz, że dobry jest Pan, że jest prawy, że ma łaskawość, że nawet jeśli błądzisz, On Ci wskazuje drogę. Przepiękne obietnice, które kontynuuje apostoł Piotr. Pierwszy list świętego Piotra jako drugie czytanie, 3 rozdział, wersety od 18 do 22. Ten fragment, który rozpoczyna wers 8, nosi wspólny tytuł Żyć bez grzechu. I faktycznie w wersecie 8 Piotr pisze do adresatów listu: w końcu wszyscy bądźcie jednomyślni i pełni współczucia, kochajcie się po bratersku, bądźcie miłosierni i pokorni, i tak dalej, i tak dalej. Aż wreszcie, jako uzasadnienie tej zachęty przedstawionej przez 10 wersetów, Piotr powołuje się na argument: bo i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przyprowadzić do Boga. On cierpiał, aby was przyprowadzić do Boga. Tak, znów Boży pomysł, nie nasz pomysł, nie ludzki. W pewnym sensie to było nieludzkie. On cierpiał niewinnie, o tym pisze apostoł Piotr w 17 wersecie 3 rozdziału, by nas przyprowadzić do Boga. I oczywiście znów odwołanie do Noego, arki, potopu, ale już w kontekście chrztu. Znak wody, przez który Bóg zbawia każdego z nas. Znak wody, którym jest chrzest. Nie obmycie cielesnego brudu, ale zobowiązanie wobec Boga do czystego sumienia dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. To jest to uwolnienie, to jest to nowe życie, to jest możliwość podjęcia w wolności zobowiązania, by być z Bogiem. Zobowiązania przymierza z Bogiem. On mi je daje, On mnie do Niego zaprasza. Dzięki sakramentowi chrztu jestem zdolny do tego, by odpowiedzieć na to pragnienie Boże, na Bożą propozycję, by zobaczyć perspektywę życia, również życia wiecznego. Może w tym Wielkim Poście warto nad tym się zastanowić też, bo przecież zdążamy do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. to będzie ten jeden z czterech elementów liturgii Wigilii Paschalnej. W noc zmartwychwstania. Najpierw znak światła, które rozświetla każdą możliwą ciemność, Bóg, który wkracza w ciemność świata, później słowo, które Bóg daje jako pokarm przez 9 czytań i 8 psalmów, pokarm niezwykły, niesamowity, wreszcie odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, przypomnienie sobie, że wchodzę w wodę, że Bóg mnie uwalnia od śmierci, umieram dla grzechu, zaczynam żyć dla Boga, otwieram oczy w zupełnie nowej rzeczywistości i dlatego mogę podejść do ołtarza, mogę wziąć ten chleb, który jest życiem, mogę wziąć Boga w swoje ręce, mogę przyjąć komunię świętą i mogę rozradować się tym wezwaniem, alleluja. Może już komuś z nas brakuje tego wezwania, tego okrzyku. Jeszcze trochę cierpliwości i znów się rozlegnie. Czekamy na tę noc, na niezwykłą noc zmartwychwstania Jezusa. O tym pisze apostoł Piotr. Dzięki sakramentowi chrztu, dzięki tej wodzie, dzięki śmierci dla grzechu możesz otworzyć serce, możesz otworzyć oczy, możesz otworzyć życie na przemieniającą łaskę Boga. Możesz zobaczyć, do czego Bóg się zobowiązał wobec ciebie i odpowiedzieć na to swoją wolną decyzją, twoją wolą, twoim pragnieniem. Zapragnąć tego, czego chce Bóg, czyli życia dla ciebie, życia w raju. Ten raj. Trochę jest o nim w taki zawoalowany sposób w Ewangelii. Redakcja świętego Marka, wersety od 12 do 15. My już znamy ten tekst z wcześniejszych Ewangelii, które były czytane na początku roku, ale przypominamy sobie w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu o kuszeniu Jezusa. O ile Łukasz i Mateusz mówią o trzech pokusach, Marek w ogóle o nich nie wspomina, tylko mówi, że Jezus przebywał na pustyni 40 dni kuszony przez szatana, był ze zwierzętami i aniołowie mu służyli. Ale zaczyna się to wszystko bardzo ważnym akcentem. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Duch Boży. Może właśnie ta gołębica, która dała nadzieję, która otwarła w pewnym sensie drzwi arki, dzisiaj, teraz wyprowadza Jezusa na pustynię. Gołębica, Duch Boży, który uzdalnia Jezusa, który uczy go oddawania życia. Co więcej, ten Duch Boży ofiarowany tobie w momencie chrztu pozwala ci oddać twoje życie i daje ci szansę utraty wszystkiego, szansę gotowości, by utracić wszystko ze względu na bezcenny dar poznania Chrystusa Jezusa, jak napisze święty Paweł w liście do Filipian 3:8. Duch wyprowadza na pustynię. Doświadczenie pustki, a jednak obecności Bożej. Nawet jeśli masz wrażenie, że jest pustynia, że jest bardzo trudno, nie tylko wrażenie, doświadczasz pustyni, doświadczasz trudności, to nie gub jeszcze inaczej. Nie gub nigdy przekonania, że Bóg jest z tobą w tym trudnym czasie. Niekiedy to jest czas, który jest konieczny do tego, by odkryć tęsknotę za Bogiem, by go na nowo zapragnąć. Po to też jest Wielki Post. Ale święty Marek daje jeszcze jedną, na pozór dziwną, sugestię. W jakimś z komentarzy przeczytałem czy usłyszałem, i dotarło też to do mnie, że ten werset o przebywaniu na pustyni, kuszeniu przez szatana, ale przede wszystkim byciu ze zwierzętami i służbie anielskiej, tak naprawdę przypomina raj. To było miejsce na pustyni. W tym raju pojawił się szatan, który kusił. Była harmonia między człowiekiem a zwierzętami. Człowiek próbował się odnaleźć w tych relacjach. Wiadomo było, że ma panować nad tym stworzeniem, które jest w raju, które żyje w raju obok niego. Pewnie tej służby anielskiej też nie brakowało. Po co jest to wyprowadzenie Jezusa? Po to, żebyśmy przypomnieli sobie i byli przekonani o tym, że Chrystus naprawdę chce nas poprowadzić do raju, że Duch Boży chce nas poprowadzić do raju, do tego, żebyśmy raj odzyskali, właśnie ten utracony raj, żebyśmy odzyskali jedność z Ojcem, żebyśmy odzyskali relacje z Bogiem. Dlatego Chrystus podejmuje walkę, dlatego Chrystus zgadza się na kuszenie, zgadza się na tę rzeczywistość, która dla nas jest bardzo trudna, po to, żebyśmy wrócili do jedności z Bogiem, do zaufania Ojcu. I to będzie Jezus mówił przez cały czas. Bliskie jest Królestwo Boże. Czułość Boga, bliskość Boga jest na wyciągnięcie ręki. Nawracajcie się, zmieńcie myślenie o Bogu, zmieńcie myślenie o sobie, o waszej przyszłości. Dajcie się poprowadzić, uwierzcie najlepszej wiadomości, uwierzcie dobrej nowinie, uwierzcie temu słowu. Jezus potwierdzi to śmiercią na krzyżu, kiedy powie: Ojcze, w Twoje ręce oddaję mojego ducha, Twoim dłoniom się powierzam, mam do Ciebie zaufanie. Wielki post, żeby go dobrze przeżyć, żeby doświadczyć tego raju, nawet na pustyni, żeby nie przegapić momentów i chwil, w których Bóg okazuje swoją czułość, swoją dobroć. Potrzebujemy łaski. Naprawdę potrzebujemy łaski. I dlatego warto już dziś za tę łaskę dziękować. Za łaskę nowego życia, za łaskę chrztu, za życie wieczne, za dobrą nowinę, za każde uwolnienie, za każde światło Boże, które Pan pozwoli nam dostrzec w nas albo wokół nas. Za to, że On cię przeprowadzi przez ten post. Za to, że możesz się ucieszyć zmartwychwstaniem. Za to, że te wszystkie dni będą cię prowadzić do nocy Paschy, do ominięcia śmierci. Możemy na nowo zmienić sposób myślenia o Bogu, o świecie, o sobie, o drugim człowieku. Możemy to zrobić. Bóg jest bliski. To cały czas Emmanuel. Bóg z nami. Wykorzystaj tę łaskę. Wykorzystaj to pociągnięcie Bożą miłością, to uchwycenie Ciebie dzisiaj Bożym Słowem, tą siecią Słowa, po to, żeby wyciągnąć Cię ze wszystkiego, co jest diabelskim kłamstwem, co jest jakimś omotaniem i spętaniem przez złego. Bóg zaprasza Cię do wolności. Bóg zaprasza Cię do radosnego przeżycia Wielkiego Postu. Bóg zaprasza Cię do tego, abyś na nowo odkrył w sobie miłość, aby na nowo rozpaliła się w Tobie miłość, ogień Jego ducha, doświadczenie miłosierdzia, błogosławieństwo Jego pokoju. Niech każde spojrzenie na krzyż, niech wszystko, co się wydarzy w tym Wielkim Poście, i Twoje postanowienia, i wyrzeczenia, i rezygnacje, i uwolnienia poprowadzą Cię w tym kierunku, do radości Paschy, do tego, żeby wyśpiewać radosne Alleluja. Już niedługo, naprawdę, jeszcze tylko kilkadziesiąt dni. Wykorzystaj je. Amen.
Bogu niech będą dzięki.